Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Przy mikrofonie Grzegorz Gila. Audycję realizuje Piotr Król. Moimi gośćmi są niezmiennie doktorzy z UMCS, Kamil Aksiuto, Michał Wallner i Marcin Pomarański, autorzy publikacji książki Poprawność polityczna, źródła, przejawy, kontrowersje. Drodzy panowie, drodzy państwo, kontynuujemy rozmowę. Mamy jeszcze zaległy wątek, to znaczy no, sam fakt tego, że poprawność polityczna istnieje, to za mało. Mam pytanie, czy możemy mierzyć poprawność polityczną? Wcześniej mówiliśmy o Donaldzie Trumpie jako osobie, która powinna być kojarzona z niepoprawnością polityczną, nie przesądzając, czy on jest taki naprawdę, czy podpowiadają mu to jego spin doktorzy. Czy możemy mierzyć poprawność polityczną?
Na pewno niektórzy próbują, ponieważ pewne mierniki poprawności politycznej stają się coraz bardziej popularne. Chciałem tutaj takie zwrócić uwagę na dwa przykłady. Pierwszym będzie tak zwany test Bechdel. To jest test, który, że tak powiem, powstał jako pewien żart, ale zyskał popularność tak dużą w internecie, że jest teraz traktowany bardzo powszechnie przez środowiska feministyczne. I test ten określa, jak bardzo aktywna jest rola kobiet w treściach kultury, przede wszystkim w kinematografii. Aby film albo inne dzieło artystyczne zostało uznane, że spełniło ten test, muszą zostać określone pewne warunki konkretne. A więc muszą pojawić się w nim przynajmniej dwie kobiety posiadające imię, które rozmawiają między sobą przez pewien czas i w tej rozmowie ta rozmowa nie dotyczy mężczyzn.
Przez pewien czas? Czy my mamy tutaj w tym teście, powtórz proszę nazwę jeszcze raz.
Test Bechdel.
Bechdel.
Tak.
Czy test Bechdel jest na tyle konkretny, że to słowo przez pewien czas, przez pewien czy przez konkretny czas, to jest 5 minut, czy to jest 10 minut?
Nie, myślę raczej, że tam jest chyba około 30 sekund albo
30
minuty.
30 sekund.
Prawda,
zobaczcie, 30 sekund, które może sprawić, że dany utwór jest politycznie poprawny. Państwo sami wyciągacie wnioski.
Ja tylko dodam a propos testu Bechdel, że to nie jest taka jak gdyby właśnie miara, którą daje się jednoznacznie stosować, ponieważ niektóre filmy, na przykład jeszcze kilka lat temu, są strony internetowe, które jak gdyby właśnie stosują ten test Bechdel do oceny, tak jak Marcin powiedział, kinematografii. Niektóre filmy na przykład nie zdawały tego testu jeszcze kilka lat temu, a dzisiaj się okazuje, że już jednak zdają.
Zdają, bo co? Obniżono kryteria?
No bo ten test jest z natury jak gdyby właśnie, tam nie jest, o ile ja wiem, przynajmniej sprecyzowane, że to musi być pół minuty, czy że to musi być minuta, no to jest w jakiejś mierze
jakościowy test. W dużej mierze jakościowy test. Jest jakaś postać, druga, widać, że jest jakaś wymiana zdań, kilka zdań faktycznie jakby przyciąga uwagę widza przez te 23 sekundy, powiedzmy, sumując może gdzieś faktycznie będzie kilka minut i powiedzmy, no właśnie, ten cenzor rozproszony, korporacyjny, jest content.
Dokładnie.
Jest usatysfakcjonowany, bo jest ten content.
Dokładnie. Chociaż tak, Kamil wspomniał, są strony, które badają te filmy. Ja sprawdziłem sobie wczoraj tak z ciekawości nawet.
Jak to
i
jest?
Okazało się, że przebadano na przykład 10 tysięcy filmów od początku wieku do 2023 roku i zdało test Bechdel zaledwie 57% tych produkcji. W tym z ostatniego roku na przykład tego testu nie przeszedł ostatni Indiana Jones, Oppenheimer oraz film o Super Mario Bros.
Oppenheimer nie przeszedł testu, być może dlatego, że projekt Manhattan no jednak był prowadzony przez Roberta Oppenheimera, nie przez panią, nie przez jego żonę, choć być może w kolejnych produkcjach na ten temat pojawi się jakaś kobieta. Drodzy państwo, okej, bardzo cieszę się, że ta miara nas tutaj w jakiś sposób, proszę wybaczyć, ale także rozbawia, ale jest to bardzo poważne, bo gdzieś taka propozycja być może nie trafi do kin, choć akurat oba filmy trafiły. Marcinie, jeszcze proszę.
I chciałem jeszcze wspomnieć o przykładzie no, mniej zabawnym niestety. To jest przykład, o którym wspomniała Lion Shriver, amerykańska pisarka. W Stanach Zjednoczonych coraz bardziej popularne w wydawnictwach staje się zatrudnianie tak zwanych wrażliwych czytelników. którzy to są osoby, które na etapie procesu wydawniczego czytają książkę i szukają w nich treści, które mogłyby urazić grupy mniejszościowe.
Bolesne treści.
Bolesne treści, dokładnie.
Ci wrażliwi czytelnicy. Ja mam wrażenie, że wasza książka, no nie mam pewności, czy by przeszła przez sito wrażliwych czytelników. My chyba w UMCS, w wydawnictwie UMCS jeszcze nie mamy owych bardzo, bardzo sensitive readers. Ich nie ma w Polsce jeszcze, co najmniej w wydawnictwie UMCS, ale przypuszczam, że oni się prędzej czy później tam pojawią. Michale, dołączasz coś do tego elementu miary, pomiaru?
Tak. Powiedziałbym w ten sposób, że no nie ma miejsca na pomiar poprawności politycznej w takim sensie, w jakim używamy tego pojęcia pomiar w badaniach naukowych. Mhm. Czyli jako systematyczna obserwacja zjawisk i przedstawianie wyników tej obserwacji w postaci liczb czy wyników punktowych. Tutaj nie będę w szczegółach mówił o pomiarze. W każdym razie wyróżnia się najczęściej cztery poziomy pomiaru. Nominalny, porządkowy, interwałowy i ilorazowy. Od najsłabszego poziomu do najsilniejszego poziomu pomiaru. Przy czym niektórzy naukowcy twierdzą, że pomiar tak naprawdę zaczyna się dopiero od poziomu interwałowego. Mhm. Natomiast w przypadku poprawności politycznej co najwyżej moglibyśmy mówić o tak zwanym pomiarze na poziomie porządkowym, który jest w zasadzie, sprowadza się do kategoryzacji, do porządkowania. To nie jest pomiar w takim sensie, w jakim to jest używane w naukach ścisłych, przyrodniczych, medycznych. Poza tym trudność w zmierzeniu poprawności politycznej polega na tym, że to jest zjawisko bardzo wielowymiarowe, wieloaspektowe, skomplikowane, zmienne, pełne paradoksów. Jordan Peterson, kanadyjski psycholog, definiuje poprawność polityczną jako paradoksalny amalgamat. On jest pełny sprzeczności. Więc jeżeli nawet nie ma zgody co do tego, czym jest poprawność polityczna, no to jak ją mierzyć? Mierzenie to jest dopiero kolejna krok, który możemy wykonać. Najpierw trzeba to pojęcie skonceptualizować, zoperacjonalizować, a potem można je mierzyć. A tutaj nawet mam wrażenie, że nie ma zgody wśród autorów, czym jest tak naprawdę poprawność polityczna.
Nie ma zgody.
Jest trudność w zdefiniowaniu tego pojęcia. Jest wiele bardzo takich nieporęcznych definicji, czy raczej powiedziałbym eksplikacji, które zamiast syntetycznie to pojęcie określić, to raczej wymieniają treści, elementy, które się składają na to zjawisko.
Trudno to uznać za definicję.
Tak, to jest coś w rodzaju quasi-definicji.
A zatem trudno pomierzyć coś, co jest, wydaje się w dużej mierze, niedefiniowalne. Trudno to mierzyć. Oczywiście mamy ów test Bechdel na obecność kobiet, test Bechdel-Wallace. Natomiast jedna rzecz jest istotna, drodzy Państwo, za co przepraszam, ale mam alibi i sądzę, że ci, którzy operują tym testem, no nie będą w stanie wytoczyć mi poważnych zarzutów, ponieważ dziś w naszym studio, w GPS Radio Lublin, nie ma żadnej kobiety. Natomiast ja prowadzę audycję jako autor audycji, a panowie jesteście autorami książki. Dlatego test Bechdel uznaję za zaliczony pozytywnie, pomimo tego, że nie ma z nami żadnej koleżanki, co oczywiście w kolejnych GPS-ach się zmieni, bo będę zapraszać także moje koleżanki, no właśnie, naukowczynie lub naukowców, które, jeśli preferują one raczej bycie tutaj tradycjonalistkami w tym zakresie. Kamilu, proszę bardzo.
Ale myślę, że można mówić o miarze poprawności politycznej w trochę innym sensie. Nie w sensie testów właśnie, czy jakichś takich mierników. Tylko mam na myśli to, no, że istnieje we współczesnym świecie, szczególnie w świecie zachodnim, no pewien właśnie taki konflikt kulturowy. Z jednej strony są zwolennicy poprawności politycznej, którzy się zresztą sami z reguły w ten sposób nie określają, To też jest ciekawe, że to jest trochę taka, można by powiedzieć, armia, która nie identyfikuje się z samym tym określeniem poprawność polityczna. Ale z drugiej strony, jak gdyby właśnie są przeciwnicy poprawności politycznej, no i jest jakaś grupa ludzi, być może największa, która jest gdzieś jak gdyby właśnie po środku, pomiędzy tymi dwoma skonfliktowanymi obozami. No i teraz... To, co kiedyś się wydawało niewinne zupełnie, jak na przykład pewne preferencje właśnie, powiedzmy, estetyczne czy nawet rozrywkowe. To, że ktoś lubi filmy określonego gatunku albo filmy, nie wiem, o Jamesie Bondzie, dajmy na to. To jest dzisiaj już jak gdyby właśnie pewnym elementem oceny takiej osoby. I to jak gdyby właśnie z jednej strony na przykład przez przeciwników poprawności politycznej, z drugiej strony przez zwolenników tejże poprawności politycznej. Więc takie wydawałoby się niewinne właśnie wybory, preferencje osobiste są uwikłane w ten konflikt kulturowy i podlegają ocenie, nawet jeśli my sami jak gdyby właśnie wcale nie chcielibyśmy, żeby były one traktowane jako powiedzenie się po którejś z tych stron.
Czyli pomiar w rozumieniu oceny, ewaluacji, zaszufladkowania kogoś tylko dlatego, że akurat preferuje taką muzykę, a nie inną. Obejrzał i podoba mu się ten film, a nie inny, mówi tym, a nie innym językiem jako drugim na wielojęzycznych konferencjach, zakładając, że jest tam tłumaczenie konsekutywne lub symultaniczne. Ale musimy, wybaczcie, i Państwa na pewno to zainteresuje, bo mamy też dzisiaj muzykę w międzyczasie. Poprawność polityczna w twórczości. Muzyka i media. Najpierw muzyka. Wiem, że książkę pisaliście wspólnie, więc nie mam tutaj żadnego, nikt z was nie ma prawa pierwokupu, więc powtarzam, pytanie związane z najbardziej soczystą historią związaną z poprawnością polityczną wykorzystywaną w świecie muzyki przez konkretnych wokalistów, producentów, zespoły muzyczne. Najbardziej, historia, która najbardziej zapadła wam w pamięć, jest najbardziej soczysta, ma największy potencjał w kontekście opowiedzenia czegoś, co zgodnie z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy wspólnie, co trudno zdefiniować tak naprawdę, bo jest tak szerokie. Muzyka, poprawność polityczna w muzyce.
No, wydaje mi się...
Kamil Aksiuto.
Tutaj akurat mi najbardziej interesująca wydaje się kwestia decyzji samych artystów. Choć to jest skomplikowana sprawa, postaram się pewne niuanse za chwilę wyjaśnić. Natomiast w ostatnich kilku latach miało miejsce kilka przypadków, kiedy sami artyści, wydawałoby się właśnie, że w taki sposób spontaniczny, dokonali na przykład zmiany nazw, pod którymi funkcjonowali, pod którymi byli rozpoznawalni przez czasem długi okres czasu. W książce omawiamy kilka takich przykładów, natomiast ja się odwołam do jednego. To w Polsce nie jest może bardzo rozpoznawalna grupa, bo to jest muzyka country. Natomiast jest taki zespół złożony z pań samych, który nazywa się The Dixie Chicks. Nazywał się The Dixie Chicks, powinienem powiedzieć. Natomiast on występuje pod nazwą po prostu The Chicks. I ten przedrostek, czy ta część, jak gdyby właśnie Dixie, która oznacza w kolokwialnym języku angielskim południe Stanów Zjednoczonych, została jak gdyby przez nie usunięta z nazwy zespołu, co miało miejsce po śmierci George'a Floyda. I tutaj jak gdyby właśnie śmierć George'a Floyda była takim impulsem dla kilku innych podobnych decyzji podejmowanych przez wykonawców muzycznych. No i z jednej strony ja rozumiem, że to jest decyzja jak gdyby właśnie podjęta przez samego artystę. Kto miałby ją podjąć, jeśli jak gdyby właśnie nie wykonawca właśnie. Zgodna z jego sumieniem prawdopodobnie. Wręcz w niektórych przypadkach, sądząc po wypowiedziach artystów, no to ma coś w sobie z takiej quasi-religijnej ekspiacji. Uh-huh. Jak gdyby właśnie takie te przypadki jak gdyby zmieniania nazwy. Że przepraszamy głęboko za to, że jak gdyby właśnie
za przymiotnik?
Raniliśmy.
Za przymiotnik, za ten geograficzny marker.
Tak.
W tym przypadku. Pod kątem czego? Pod kątem, biorąc pod uwagę podział północ-południe,
tak,
nawiązywanie
no, rasizm,
do, no tak,
białą supremację.
Do białą supremację. Do suprematystów. Tak, już bardzo blisko jesteśmy chociażby no, zjawiska terroryzmu. Terrorystów też, terroryści też nie przyznają się do tego, że są terrorystami. Tu taka pewna analogia do tego, że osoby politycznie poprawne tego pojęcia unikają. No dobrze, a zatem zmiana nazw, zmiana
ale jedna
zespołu.
Jeszcze rzecz. No, z jednej strony wydaje się właśnie, że jest to spontaniczna, wyrastająca z głębokiej refleksji decyzja artystów, ale w przypadku innego muzyka, który też takiej nazwy, takiej zmiany nazwy dokonał, jest wątek jak gdyby właśnie ciekawy, ponieważ on tłumacząc tą swoją decyzję stwierdził, że no wiele osób zwracało mu uwagę na to, że no w dzisiejszych czasach ten pseudonim, którym on się posługiwał, a to był DJ Negro bodajże, że ten pseudonim jest właśnie no raniący dla niektórych, no nie pasuje jak gdyby właśnie do współczesnej wrażliwości.
To była osoba czarnoskóra?
Nie.
No właśnie nie, dobrze.
Ale no jest tu pewna forma chyba presji właśnie wywieranej też przez jakąś część, przynajmniej jak gdyby właśnie fanów, a być może nawet niekoniecznie fanów muzyki, jak gdyby właśnie tych wykonawców. No więc to nasuwa podejrzenie, że nie jest to jak gdyby właśnie tylko taka zupełnie spontaniczna, indywidualna decyzja, tylko że częściowo przynajmniej jest też presja.
Presja i oczywiście opakowanie tego, ten element ekspiacji quasi-religijnej, o której mówisz, który też można sprzedać dobrze, że tak, doznałem olśnienia, musi być ta nazwa, ponieważ i tak dalej, i tak dalej. Michał i Marcin w tej kolejności, proszę bardzo.
Kiedy Kamil mówił o DJ-u Negro, to przypomniała mi się taka historia z przed 30 lat. Zespół amerykański hip-hopowy z Los Angeles, Cypress Hill, złożony z latynosów, tam frontmanem, jeśli tak mogę powiedzieć, w tym zespole jest raper B-Real, właściwie Louis Freeze, pochodzenia bodajże portorykańskiego. I on w jednym z utworów, który się pojawił na albumie Black Sunday w 93 roku, rapuje 'cause a nigger like me is going insane. On sam siebie określił mianem właśnie tym zakazanym słowem N-word, mówi się o nim w Stanach Zjednoczonych. Zakazane słowo, no ja powiem je nigger, bo tutaj
no, cytujemy, musimy, tak.
Tak, natomiast
słowo, które jest bardzo popularne dziś wśród polskiej młodzieży, no, tak. Stwierdzam to, no też z pewnym smutkiem, jest jakby zupełnie też bezrefleksyjnie powtarzane.
I właśnie też na to chciałem zwrócić uwagę, na funkcję tego słowa. Mianowicie ono jest wyrazem jakiejś takiej zażyłości, szczególnego rodzaju braterstwa ludzi, którzy używają tego określenia i szukając takiego polskiego ekwiwalentu tego nigger, określenie mordo. Używane w niektórych środowiskach do siebie, powszechnie uważane słowo za obraźliwe, ale między bliskimi sobie osobami, w jakiejś zażyłości, jest to słowo dopuszczalne. Natomiast wracając do tego Cypress Hill, czarni między sobą mogą używać tego określenia, jest dopuszczalne, czy o sobie mogą tak mówić, natomiast przedstawiciele innych grup rasowych już oczywiście nie.
Szczególnie biali nie. Zawłaszczenie kulturowe.
Szczególnie biali nie, tak, ale też i Latynosi mieli pretensje właśnie do tego Birilla, że on tak siebie określił, chociaż on tłumaczył, że on się też czuje kolorowy. Że on też nie jest biały, ale mieli jednak mimo wszystko mu za złe, że określa się mianem nigger, że to jest tylko zastrzeżone no jednak do określonego kontekstu i tylko do raperów czarnych.
Bardzo ważna uwaga. Marcinie?
Ja tylko chciałem dodać, że w sieci mamy mnóstwo stron, tak naprawdę list pełnych, prawda, piosenek, które są niepoprawne politycznie i przynajmniej według twórców tych list. I jeśli dokładnie poczytamy sobie te przejrzymy te listy, to okaże się, że tak naprawdę wielu artystów w przeszłości również byłoby dzisiaj niepoprawnym politycznie, więc tak naprawdę te utwory dzisiaj nie miałyby szans na to, żebyśmy mogli je usłyszeć. Już nie mówię nawet o Nirwanie czy o Rolling Stones, których kawałki tam się znajdują, ale nawet niektóre piosenki The Beatles są uznawane za niepoprawne politycznie.
No, są uznawane za niepoprawne politycznie, natomiast są istotną częścią rozwoju muzyki. Są istotną częścią wyrażania także historii, którą przeżywali na swój sposób owi frontmeni, wyrażania siebie, też oceniania rzeczywistości. Drodzy panowie, drodzy państwo, mamy jeszcze 2 minuty. Chciałem sięgnąć do tego elementu poprawności politycznej w mediach, patrząc także na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Na ile możemy dostrzegać, w jaki sposób identyfikować poprawność polityczną w kontekście tego, jak opisywana jest ta wojna przez media, no ale także myślę, że w dużej mierze nas jako komentatorów, którzy od czasu do czasu komentują w mediach tego rodzaju wydarzenia. Wydaje się, że zero-jedynkowe, biorąc pod uwagę agresję, bombardowania, śmierć ludności cywilnej. Poprawność polityczna w mediach, w tym kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. Wasze refleksje na ten temat.
To ja tylko może bardzo krótko. Tutaj akurat mówimy o poprawności politycznej w innym znaczeniu trochę niż to, o którym pisaliśmy w książce. Natomiast no wydaje mi się, że tak naprawdę jednym z największych nieszczęść, jakie się przytrafiło sprawie ukraińskiej, było to, że przynajmniej w początkowym okresie tej wojny powstawało na przykład właśnie tyle memów, czy ona była relacjonowana jak gdyby właśnie w ten sposób, no jak gdyby właśnie ośmieszający siły rosyjskie, tak, armię rosyjską, no i jak gdyby podnoszący jak gdyby właśnie na duchu, przemilczający jak gdyby właśnie na przykład straty ukraińskie i tak dalej. No bo dzisiaj jak gdyby właśnie pokłosiem tego wszystkiego jest ogromne rozczarowanie, mam wrażenie, prawda, jakie współcześnie my w Polsce na przykład przeżywamy w tym kontekście.
Dobrze, dobrze. Podpisuję się tutaj oburącz pod twoją, Kamilo, opinią. Panowie?
Ja też krótko.
Tak, to wymagam tego, tak, i za to dziękuję.
Po obu stronach tego konfliktu mamy do czynienia z niepoprawnymi politycznie zachowaniami, wypowiedziami. Niestety, no na pewno niepoprawne politycznie będzie powielanie rosyjskiej propagandy i nazywanie tej wojny, klasycznej wojny międzypaństwowej, jakąś specjalną operacją wojskową, specoperacją, tak jak to w propagandzie rosyjskiej.
To, co jest poprawne polityczne w Rosji, jest z automatu niepoprawne polityczne na Zachodzie i takie powinno być.
Tak jest, ale z drugiej...
Wojna narracji.
Z drugiej strony jeszcze, no jednak dehumanizowanie. Rosjanie są oczywiście agresorem, ale też ich w tej wojnie się dehumanizuje, no, nazywając się na przykład trollami.
Orkami.
Walczy się z orkami, nie z człowiekiem, no, który jest wrogiem.
I to niestety nie został siłą wcielony do wojska.
To niebezpiecznie zaczęło wyznaczać kanon poprawności politycznej na Zachodzie. Że jest zgoda. W regułach poprawności mieści się to dehumanizowanie Rosjan. Prawda? Co jest bardzo niebezpieczne. Ostatnie słowo dla Marcina Pomerańskiego.
No, ja tylko mogę podpisać się pod tym, co powiedzieli moi koledzy, bo absolutnie zgadzam się tu i z Kamilem, i z Michałem w tej kwestii.
Bardzo dziękuję. Wcześniej były momenty, kiedy było również troszkę polemiki, za co wam bardzo dziękuję. Drodzy państwo, dzisiejszą audycję realizował Piotr Król. My rozmawialiśmy o wokół książki Poprawność polityczna, źródła, przejawy, kontrowersje, wydawnictwo UMCS, Kamil Aksiuto, Michał Walner, Marcin Pomarański to goście dzisiejszego GPS, który już się powoli kończy, i jednocześnie autorzy tej bardzo ciekawej książki, do której lektury państwa zachęcam. Bardzo wam dziękuję za obecność w GPS.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc. Bardzo dziękujemy. Dobranoc.
Ja również dziękuję. Dziękuję także państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.